O miesięcznym pobycie w Brazylii opowiada dziś w Radiu Lublin Jola Prochowicz, filozofka, polonistka z Fundacji Camera Femina. Jolu, turystycznie byłaś w Brazylii. To były po prostu twoje zimowe wakacje. Wakacje zresztą przekładane już dwukrotnie. Jednym z najczęściej odwiedzanych turystycznie miejsc jest oczywiście Rio de Janeiro, ale ty byłaś także w innym, Ouro Preto. Opowiedz o nim, proszę.
Tak, to jest miasto, które widziałam dlatego, że osoby, z którymi się spotykaliśmy tam, po prostu stamtąd pochodzą i taki był plan, żeby zobaczyć to miasteczko. Nie jest ono duże, natomiast ma ono niezwykle ciekawą historię. Jest to w ogóle jedno z pierwszych miast Brazylii założonych przez Portugalczyków. Miasto kolonialne ze względu na złoża, na ogromne zasoby złota, które w tamtym rejonie podobno wciąż jeszcze występują i podobno wciąż można jeszcze wypłukać sobie jakieś drobne tego złota okruchy. Architektura Ouro Preto to tak naprawdę architektura portugalska z ogromnymi wpływami portugalskimi i z przemyceniem lokalnych historycznych i też politycznych aspektów, takich bardzo mocno związanych z buntem przeciwko niewolnictwu, bo niewolnictwo też bardzo mocno w tamtym rejonie odcisnęło swoje piętno, dlatego że w kopalniach złota pracowali niewolnicy. To też było bardzo ciekawe, dlatego że z liberalnego Rio de Janeiro trafiłam do Ouro Preto, które jest miastem konserwatywnym z ogromnymi wpływami kościoła. Te kościoły również były zakładane przez i budowane przez portugalskich zakonników w ramach procesu chrystianizacji. Te kościoły też są bardzo piękne, barokowe, robią naprawdę duże wrażenie. Ouro Preto znaczy po portugalsku czarne złoto, ale jest też nazywane miastem kościołów, dlatego że na każdym wzgórzu tego miasta jest kościół i tak się można rzeczywiście też zorientować, w którym miejscu się aktualnie znajdujemy. Jest to miasto też położone w górach, więc jakby też miałam okazję zobaczyć to, jak wygląda wspinaczka brazylijskich wzgórzach, górach, to rzeczywiście bardzo mocno robiło wrażenie. I też ta roślinność, która jest różna od tej polskiej roślinności i to było ciekawe, bo miałam okazję zobaczyć te roślinki, które hodują takie biedne w swojej doniczce, w takim na maksa powiększonej formie tam, gdzie żyją oryginalnie i to też było niesamowite doświadczenie. Co mnie uderzyło w Ouro Preto, jak tylko tam dojechaliśmy, to że to miasto rzeczywiście pachnie kadzidłem i te mieszkania pachną kadzidłami, bo w środku tych mieszkań, które odwiedzaliśmy, centralnym elementem były ołtarzyki z ogromnymi figurami świętych Jezusa, Maryi, co jest charakterystyczne znowu dla Ameryki Południowej, że takie elementy w mieszkaniach się znajdują. I też to kadzidło połączone z tymi dużymi figurami świętych było takim nowym doświadczeniem. I w kościołach też było to bardzo mocno widoczne, bo te figury świętych miały na przykład naturalne włosy ludzkie, ale też miały bardzo bogatą mimikę, płakały. I to wszystko było takie bardzo intensywne i skondensowane i ten kult religijny był taki niezapośredniczony symboliką, tylko taki bardzo mocno znowu skupiony na tym, żeby to było cielesne, czyli jeżeli włosy, to prawdziwe, jeżeli mimika, to intensywna. Jeżeli jest ta Maryja, to ona musi cierpieć i to musi być widoczne na jej twarzy. Ta intensywność kultu religijnego łączy się z pewną intensywnością w ogóle życia. To znaczy to, że mam wrażenie, że gdy byłam tam, to wszystko się działo trochę bardziej. To znaczy kłótnie były bardziej, dyskusje były bardziej i te emocje, które występowały, pod pewnym względem też były dla mnie szokujące. Ja się śmiałam, gdy rozmawiałam z brazylijskimi rodzinami, że to za dużo jak dla mojego biednego europejskiego serca tyle tych emocji, że to jest po prostu takie zbyt intensywne. Ale po jakimś czasie się już przyzwyczaiłam, bo każda niemal decyzja była poprzedzona jakimś wielką awanturą, która tak naprawdę nie była awanturą, tylko jakby była pełną gestykulacji, dyskusją, ale jakby dla nas, dla mnie, osoby, która nie gestykuluje tyle, nie omawia tak nawet najmniejszej decyzji, to było, i dodatkowo jeszcze nie rozumie portugalskiego, to było dość intensywne przeżycie. Dopiero później zrozumiałam, że to jest część jakby tych rytuałów i to, że rzeczywiście te wszystkie rodziny, które odwiedzałam, wszystko robiły razem. I naprawdę bardzo dużo rzeczy robiły wspólnie. Od wypraw do sklepu, oglądania telewizji, zmywania naczyń. Jakby to bycie razem i jakby wartość przebywania, wspólnego przebywania, wspólnego jedzenia, wspólnego cieszenia się jedzeniem była bardzo, bardzo duża. To, co jakby za każdym razem, gdyby byliśmy w restauracji, to zamawianie jedzenia odbywało się tak, że nie każdy miał swoje danie, tylko wszystko było dla wszystkich. To było też takie bardzo charakterystyczne, że jakby wspólnie, że dzielenie się jest wyrazem troski. I rzeczywiście jest takie powiedzenie w Brazylii, że dzielenie się to troska. I bardzo mocno też tego doświadczyłam w każdym miejscu w zasadzie, w którym byłam. Takiego dużego ciepła. I myślę, że tak będę pamiętać Brazylijczyków i Brazylijki, że oni są, oczywiście to jest pochopna generalizacja, ale jakby bardzo tacy nastawieni na dawanie i na tym, że radość jest w tym, że można coś robić wspólnie, nie indywidualistycznie. Oni w ogóle nie rozumieją, na przykład nie spotkało się to ze zrozumieniem, że chcę iść sama na spacer. Czy wtedy myśleli, że coś jest ze mną nie tak, że jakby potrzebuję jakiejś pomocy, że to jakby przebywanie w pojedynkę było wyrazem czegoś, co jest nie do końca zrozumiałe. Dla mnie to było istotne, bo jakby też to były kwestie związane z tłumaczeniami, bo większość mieszkańców i mieszkanek Brazylii nie mówi po angielsku i łatwiej się dogadać po hiszpańsku zdecydowanie, bo są też to języki portugalski i hiszpański, które mają sporo wspólnych rdzeniów wyrazowych, więc nie jest to zupełnie niemożliwe. Natomiast tak, moja nieporadność językowa była, nadrabiałam gestykulacją i to rzeczywiście czasem się udawało.
Czasem było męczące i trzeba było iść na spacer i odpocząć.
Tak, a to wtedy była wielka afera. Dlaczego ty chcesz iść na spacer?
Może martwili się po prostu, że wyrządzili ci krzywdę niechcący.
Tak. Znaczy taka duże nastawienie na to, żeby rzeczywiście robić razem rzeczy, dzielić się. To, że nawet piwa się nie zamawia dla siebie, tylko są duże butelki i się rozlewa w małe szklaneczki wszystkim i dopiero kolejne. Że nie ma czegoś takiego, że masz, wiesz, swoje piwo. Tylko piwo się zamawia dla wszystkich. I no, to jest trochę inne niż w Europie, niż w Polsce.
Czyli nie ma tam skąpych ludzi?
Nie ma. Jakby ja się spotkałam z samymi hojnymi osobami. Wiesz, rzeczywiście tak, że nawet jakby w takich sytuacjach, bo tak jak powiedziałam, no ja jakby tak jak podróżuję, to raczej z wersją low budget, czyli niskobudżetową. I jakby na takim poziomie właśnie skromnego podróżowania to spotkałam się z ogromną hojnością głównie.
No skoro już przy tym jedzeniu jesteśmy po raz kolejny i przy piciu, to kawę brazylijską piłaś?
Ojej, piłam i to z dużą przyjemnością. Jest tak, że Brazylia ma świetną swoją kawę, dlatego że kawa też tam rośnie. No i też jest eksporterem kawy i jest bardzo dobra. Jakby kawa Brazylijczykom i Brazylijkom towarzyszy niemal w każdym momencie. Ona zawsze jest na stole i zawsze można się napić kawy. Nie jest tak, że pijemy ją tylko rano, pijemy ją o każdej porze dnia i każda okazja jest dobra, żeby napić się kawy i capirini, w zależności na co ma się ochotę aktualnie. Więc tak, to jest jedno z też takich właśnie bardziej intensywnych doświadczeń, że w Europre to tak samo jak kadzidłem, to też te mieszkania pachniały kawą i kadzidłem. I to też próbuję trochę przenieść teraz na swoje mieszkanie w Lublinie, bo też kupiłam sobie kadzidełka, a piję kawy dużo, więc teraz moje mieszkanie też trochę pachnie tym właśnie.
Jeśli interesuje Państwa tematyka kawy i Brazylii, to jakieś 2 lata temu jeden z gości naszej audycji opowiadał właśnie o brazylijskich plantacjach, o targach kawowych, o brazylijskiej kawie i ta audycja jest w naszym archiwum na stronie Radia Lublin w zakładce Podróże Małe i Duże. Polecam serdecznie, a my do rozmowy wrócimy za kilka minut.